W audycji krajoznawczej radiowy przewodnik po Warmii i Mazurach dotarliśmy na rowerach do mazurskiej wsi Jurgi. W miejscowości uwagę przykuwa murowana zabudowa pochodząca z przełomu XIX i XX wieku. Składają się na nią zarówno budynki mieszkalne, jak i gospodarcze. Wsie mazurskie, jak Jurgi, często mają układ ulicówki. Za domami znajdują się podwórka i pola właścicieli. Wokół placu za domostwem stawiano obory, chlewy, stodołę czy stajnie. Przed domami zaś urządzano ogródki, w których dominowały malwy, krzewy bzów czy pachnący nieziemsko jaśmin. W centralnej części wsi domy stoją po obydwu stronach drogi, a na obrzeżach zabudowa wyraźnie się rozluźnia. Na Mazurach domy murowane zaczęły wypierać budownictwo drewniane od drugiej połowy XIX wieku. Możemy podzielić je na dwa typy. Domy z czerwonej licowej cegły oraz domy tynkowane. Tradycyjne budynki wiejskie na Mazurach, szczególnie te zbudowane z czerwonej cegły, przed II wojną światową były nieodłącznym elementem miejscowego krajobrazu. Czytano je jako swoisty symbol Prus Wschodnich. Na Mazurach najczęściej spotkać można niewielkie, nieotynkowane budynki z czerwonej cegły, wzniesione na planie wydłużonego prostokąta z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia wynoszącym 45 stopni. Charakteryzowały się prostotą i funkcjonalnością. Detale architektoniczne były minimalne, a kształt i proporcje domu określały przede wszystkim umieszczone w nich okna i drzwi. Często jedynym ozdobnym akcentem były dekoracyjne gzymsy biegnące wokół budynku oraz łuki nad oknami i drzwiami. Bywało, że ceglane domy o większej kubaturze były tynkowane i miały czterospadowe dachy. Zdarzało się, że w centralnej części domu budowano podwyższenie w formie wystawki z dwuspadowym daszkiem, a wejście zdobiły ganki. Były i takie domy, których szczyty miały misternie wykonane ażurowe elementy drewniane, nadające całości lekkości i elegancji. Jadąc na rowerze przez Jurgi, dostrzeżemy wiele wspomnianych charakterystycznych cech murowanego budownictwa wiejskiego na Mazurach. Warto więc zwolnić i rozejrzeć się na boki. Za wsią przyspieszamy. Jadąc w otoczeniu malowniczych pól i łąk, wkrótce dotrzemy do wsi Dźwierzsztyny. Nazwa Dźwierzsztyny brzmi jak łamaniec językowy, w każdym razie zdaje się być bardzo polska. Obcokrajowiec z pewnością miałby spory problem z jej wymówieniem. Przed 1945 rokiem miejscowość nazywała się Schwierigstein. Kiedy tereny Prus weszły w skład Polski, nastąpiła konieczność zmiany dotychczasowych niemieckich nazw miejscowości. Zaraz po zakończeniu wojny panował straszliwy chaos w nazewnictwie. Zdarzało się, że ta sama miejscowość występowała pod różnymi nazwami albo odwrotnie. Kilka miało tę samą nazwę. Pojawiały się różne określenia jednej i tej samej wsi na szyldach, pieczątkach, tablicach, a nawet drogowskazach. Niemal każdy nazywał swoje miejsce zamieszkania jak chciał. Moim ulubionym przykładem jest położone nad Zalewem Wiślanym dzisiejsze Tolkmicko, niemieckie Tolkemit. Przesiedleni tam w latach 40. XX wieku z Kresów Wschodnich mieszkańcy nazywali je Świteś, zupełnie w oderwaniu od historii miejsca. Termin Świteś miał w świadomości następnych pokoleń utrwalić pamięć o ziemiach utraconych, z których nie z własnej woli przybyli do Tolkmicka nowi mieszkańcy. To samorzutne zmienianie nazw doprowadziło do niezłego bałaganu. W końcu trzeba było coś z tym zrobić. Ten chaos nie mógł dłużej trwać. Dlatego w styczniu 1946 roku powołano Komisję Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych w ramach Ministerstwa Administracji Publicznej. Jej przewodniczącym został Stanisław Sorokowski, znany geograf, autor licznych publikacji naukowych, który przed wojną pełnił funkcję konsula Rzeczpospolitej w Królewcu, a po 1945 roku został dyrektorem departamentu i doradcą naukowym w Ministerstwie Administracji Publicznej. W składzie komisji znalazło się kilkunastu uczonych, w tym historyków, slawistów i geografów, reprezentujących ośrodki akademickie w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Jej członkami zostali również przedstawiciele kilku zainteresowanych tą tematyką ministerstw. Proces nadawania nazw miejscowościom był bardzo skomplikowany i długotrwały, głównie ze względu na konieczność przeprowadzenia obszernych badań interdyscyplinarnych. Konieczne było uwzględnienie opinii językoznawców, historyków oraz geografów. Nowe nazwy musiały mieć solidne podstawy zakorzenione w danym miejscu. Zdecydowano, że w pierwszej kolejności nazwy zyskają większe miasta, a następnie coraz mniejsze miejscowości, aż do wsi, przysiółków, folwarków i majątków. Okazało się, że najwięcej trudności sprawiało ustalanie nazw dla najmniejszych miejscowości. Członkowie komisji często musieli wielokrotnie zastanawiać się nad nadaniem nazw takim osadom podczas kolejnych posiedzeń. Na Warmii i Mazurach duża liczba małych wsi posiadała więcej niż jedną nazwę, a bardzo często równolegle funkcjonowały trzy nazwy – staropruska, niemiecka i polska. Na przestrzeni dziejów nadawały je różne grupy etniczne zamieszkujące te tereny. Modyfikacja nazw na obszarach przyłączonych do Polski stanowiła zagadnienie o znacznie większej złożoności niż można by sądzić. Podczas wprowadzania zmian komisja brała pod uwagę nie tylko aspekty historyczne i formalno-językowe, ale również kwestie państwowe i narodowe. Starano się, czasami za wszelką cenę, udowodnić tak zwaną odwieczną polskość tych ziem. Kiedy szukałam informacji o wsi Dwierszczyny, dowiedziałam się, że przed II wojną światową nazwę Świerkstein nosiła jeszcze jedna miejscowość w Prusach. Był to obecny Świerkocin, leżący niedaleko Olsztynka. Słowa Dwierszczyny i Świerkocin zdają się nie mieć wiele wspólnego ze sobą, oprócz spółgłosek szczelinowych, typowych dla języka polskiego. Proces zmiany nazw miejscowości w Prusach po wojnie to niezwykle ciekawe zjawisko. Sam Stanisław Srokowski, przewodniczący komisji do spraw ustalania nowych nazw, został upamiętniony w typowy dla swej roli sposób. Na jego cześć nazwano dzisiejsze Srokowo, dawny niemiecki Drenkfurt, kiedyś miasto, dziś wieś położoną niedaleko Węgorzewa. Zanim ruszymy dalej, zapraszam na piosenkę.